Bardzo serdecznie witam wszystkich. Wchodzimy w trudny i mroczny temat, po to, żeby w następnym spotkaniu za godzinę wyjść z tego tematu ku radości takiej. I dlatego pewne rzeczy trzeba by sobie uzmysłowić. Chodzi o życie i chodzi o czystość. Bóg jest Bogiem żywym. Jezus to powiedział w słowa przytoczone w Ewangelii według świętego Marka, bo niektórzy uważali, że Pan Bóg nie jest Bogiem żywym. I Jezus mówi, jesteście w wielkim błędzie. Bardzo dużo ludzi jest w wielkim błędzie, jeżeli chodzi o życie. Nie tylko życie poczęte, ale o życie, które się kończy. I z tego błędu mamy jakby obowiązek wychodzić, zobaczyć, jak to Pan Bóg pokazuje, w jaki sposób to wygląda. Dlatego coś takiego niesamowitego jest, że żeby móc patrzeć właściwie na życie, trzeba patrzeć przez czyste okulary. Czyste okulary. Czystość jest bardzo mocno związana ze świętością. Ale to już jest odległa sprawa. Na razie przechodzimy do tego, że Pan Bóg pragnie, by każdy, kto jest tutaj na tej ziemi, przeszedł drogę uświęcenia, bo droga uświęcenia prowadzi do nieba. Droga, która nie jest uświęcająca, nie prowadzi niestety do nieba. I dlatego daję taką wskazówkę, aby każdy umiał utrzymać własne ciało w świętości i we czci. To jest bardzo pozytywna wskazówka. O to się starajmy. To znaczy, że to może nie wychodzić, może być trudno, ale mamy starać się. I ostrzega, nie mamy utrzymywać ciała w pożądliwej namiętności. I można zaraz zadać sobie pytania, skąd ta pożądliwa namiętność się wzięła? Wzięła się z grzechu pierworodnego. Adam i Ewa niestety nie posłuchali Pana Boga i pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha weszły w życie człowieka i niestety niszczą relacje między ludźmi i relacje z Panem Bogiem. Bardzo ważne wskazanie, żeby nikt w tej dziedzinie nie wykraczał i nie oszukiwał. Czyli można iść drogą oszukiwania, bo jeżeli tak by się działo, to trzeba pamiętać, Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Można się zapytać, jak Bóg jest mścicielem tego wszystkiego? Otóż jeżeli człowiek działa wbrew sumieniu, co Pan Bóg zapisał we wnętrzu człowieka i każdy człowiek to nosi w głębi serca, może być to zafałszowane, ale to jest, no to wtedy sam na siebie ściąga na siebie cierpienie, mówiąc krótko. I to w takim sensie możemy rozumieć, Bóg jest mścicielem tego wszystkiego, bo Bóg nas powołał do świętości. I teraz to jest piękna sytuacja, kiedy odnaleźliśmy tą drogę, która prowadzi do Pana Boga, ale widzimy, że są różne przeszkody i związane z naszą przeszłością i tym, co się w tej chwili dzieje i z obawą, co będzie w przyszłości z naszymi dziećmi. Mamy pamiętać, jesteśmy wezwani do świętości. Jeżeli Bóg do czegokolwiek nas wzywa, to zawsze daje nam pomoc, zawsze daje nam łaski. I jeżeli chcemy liczyć tylko na własne siły, to możemy mieć oczy pełne przerażenia. A jeżeli liczymy na Jego siły, na współpracę z łaską, no to będzie Pan Bóg nam we wszystkim naprawdę zawsze pomagał. Jeżeli człowiek odrzuca tą naukę Pana Boga, to odrzuca Boga. A Bóg nam daje Ducha Świętego, czy daje, rozświetla nasze mroki wewnętrzne, nasze trudności, nasze problemy światłem Ducha Świętego, czyli wskazuje nam drogę. Bóg nigdy nie pozostawia człowieka w sytuacji bez wyjścia. Bóg zawsze wychodzi naprzeciw człowiekowi. Przede wszystkim ten temat jest poruszany dlatego, że każdy z nas znajduje się w jakimś środowisku. Środowisko jest najczęściej mroczne. W związku z tym my, dając świadectwo, musimy dużo wiedzieć, żeby ewentualnie w jakiejś sytuacji rozmów umieć tych ludzi otworzyć na Pana Boga. I dlatego o tych sprawach mówimy więcej. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wspomniał, powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Uszczegóławia Jezus spojrzenie na sprawy czystości, na sprawy cudzołóstwa. Już spojrzenie pożądliwe jest cudzołożenie. Jezus to uzmysławia, jakby uwewnętrznia jeszcze tą relację tutaj między mężczyzną i kobietą. I mówi, jeżeli to ci sprawia problem, to podejmij radykalne kroki. To jest przykład, radykalny krok, odetnij rękę, odetnij nogę. Tego nie mamy robić, ale to jest na podstawie obrazu pokazane, jak bardzo trzeba zdecydowanie umieć zerwać z tym, co jest niewłaściwe. Mówi dalej tak, przez świętego Pawła, wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności. I teraz trzeba umieć znaleźć granicę między wolnością a swawolą. I tutaj mówi tak, nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciała. Jeżeli ciało się wysuwa na pierwszy plan w relacjach ludzkich, to to jest hołdowanie ciała. I wtedy nie jest dobrze. Mamy służyć sobie miłością, wzajemną miłością. I wtedy człowiek ma to właściwe podejście. Stawać się czystym to będzie ciągłe staranie. I proszę zobaczyć, jak ta czystość obejmuje jaki wielki zakres życia człowieka. Czyste ciało, czyste zmysły, pięcioro zmysłów mamy, starczy przez każdy działać czysto. Czyste dotyki, spojrzenia, wyobraźnia, czyste nasze dążenia, czyste zamiary, zamysły, intencje, myśli, słowa, czyste pragnienia, czyste serce, uczucia, czyste sumienie, czysta miłość, czyste łoże małżeńskie, czysta relacja między kobietą i mężczyzną, czysta dusza. To jest, spojrzenie na czystość jest bardzo szerokie. To piękne Boże spojrzenie powoduje, że jeżeli idziemy za tym, to zmierzamy coraz bardziej drogą świętości. Jednak w dzisiejszym świecie rzadko kiedy można znaleźć osobę, która idzie tą drogą. I dlatego też trzeba sobie uzmysłowić, że nad tym wszystkim jest Bóg. Bóg o każdego troszczy się, każdego chce przywołać na właściwą drogę. I dlatego przysłał Jezusa na ziemię, żeby on uratował ludzi, ocalił ludzi od takich sytuacji, które niszczą. Niegdy służyliśmy różnym rządom i rozkoszom. To jest to, jakby człowiek był poganinem, czyli nie wprowadził Boga do swojego życia. Człowiek w różny sposób żył. Ale kiedy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, czyli cała nasza nadzieja, to ze względu na Zbawiciela naszego mamy obmywanie z tego wszystkiego, co nieczyste. Mamy odnawianie w Duchu Świętym. Mamy usprawiedliwienie Jego łaską i stajemy się nadzieją, czy żyjemy nadzieją na życie wieczne. Jezus zmienia wszystko w człowieku. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wszystko uczynił nowe. Przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie odnowił człowieka, odnowił relacje, odnowił ziemię, odnowił wszystko. Tylko człowiek musi to zauważyć w swoim życiu i za tym pójść. I zawsze warto się umacniać w tym celu małżeństwa, żeby człowiek tak dokładnie wiedział, co powinien, a czego nie powinien. I dlatego zaglądając do katechizmu Kościoła katolickiego, do którego dzisiaj będziemy więcej zaglądać, to jest też nasza podstawa wiary, to katechizm mówi, że przymierze małżeńskie powstało z woli Stwórcy. To Pan Bóg tego chciał. On zamierzył to od wieków, od zawsze. Jest nastawiony ze swojej natury na dwie rzeczy. Po pierwsze na dobro małżonków, najwyższym dobrem jest miłość. I nastawiony jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. To jest to, co w Księdze Rodzaju powiedział, że czyńcie sobie ziemię poddaną, przekazujcie życie. To jest podzielenie się właśnie tą współpracą w stworzeniu nowego człowieka. I najbardziej piękne jest to, że Jezus przyniósł na ziemię sakramenty i swoją mocą podniósł tą relację mężczyzny, kobiety, relację małżeńską do godności sakramentu. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka jest ta godność sakramentu, jak wiele on czyni w naszym życiu, ale pewne elementy sobie będziemy za chwileczkę tutaj ukazywać. Zawsze trzeba sobie przypominać, najważniejsza w naszym życiu jest miłość. A miłość jest związana z przebaczeniem, z zaparciem się swojego gniewu, złości, czasem z jakiegoś niezadowolenia, że trzeba to po prostu zostawić, po to, żeby otwierać siebie i drugą osobę na coraz większą miłość. W przysiędze małżeńskiej mówimy o trzech ważnych sprawach. Państwo mówili, że będą sobie ślubować miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I to dokonuje się w waszym życiu kilkanaście lat, parę miesięcy. W jaki sposób się to dokonuje? Samo małżeństwo jest znakiem związku Chrystusa z Kościołem. Zatem małżeństwo ma niesamowitą głębię. Chrystus i Kościół, mąż i żona, znak. Znak tej wielkiej głębi, co się może dokonywać w małżeństwie. I dlatego Jezus udziela małżonkom łaski miłowania. Nam się może wydawać, że wszystko się zawaliło, że już nam nic nie wyjdzie, że nie możemy się dogadać, że nie możemy się porozumieć, że są trzecie osoby, które się w to nasze małżeństwo wpychają. Jezus daje łaskę miłowania się wzajemnie. Taką łaskę, jaką Chrystus kocha Kościół. Znaczy jesteśmy w samym sercu Kościoła i to jest niezwykłe. Być w samym sercu Kościoła to jest wielkie wyróżnienie. Co robi ta łaska sakramentu? Każdego dnia. Po pierwsze was udoskonala. Czyli to jest, jak się człowiek poddaje Bogu, jest udoskonale. Dalej umacnia waszą jedność. Ta jedność nie powinna się rozrywać. Nie powinna żadne rozłamy, żadne jakieś rzeczy was rozdzielać. Umacnia tą rozerwaną jedność i uświęca. Czyli z samego sakramentu małżeństwa płyną takie łaski, które nam są potrzebne każdego dnia. Ja mam też takie łaski, tylko z złożenia profesji zakonnej. Ja staram się odmawiać codziennie profesję zakonną. To znaczy odmawiać Panu Bogu, co ślubuję. Po co? Po to, żebym codziennie na nowo od początku kochała. Dobrze, jak są takie rocznice i człowiek sobie przypomina, jak to wyglądało w sakramentu małżeństwa, odnawia tą przysięgę małżeńską, bo odradza się coś, co w człowieku zostało złożone przez Pana Boga jako niezwykły dar. Ten dar nie ma tam gnuśnieć, nie ma tam się po prostu być. On ma ciągle, każdego dnia ujrzeć światło dzienne. Dlatego jeżeli mówimy o miłości małżeńskiej, przejdziemy teraz przez miłość małżeńską, potem przez uczciwość małżeńską i przez wierność. Popatrzmy na tą miłość małżeńską. Miłość wymaga jedności, nierozerwalności. Nie może wchodzić ktoś trzeci i nie może ktoś rozrywać naszego małżeństwa. My jesteśmy na zawsze dla siebie, na zawsze to znaczy do śmierci. I teraz proszę zobaczyć, to Jezus powiedział, oni nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Słowo ciało w Biblii ma bardzo głębokie znaczenie. W naszym znaczeniu to jest tylko ciało, nic więcej, ale w biblijnie to jest cały człowiek. I tworzą jedno. Oni tworzą jedno. Jan Paweł II pięknie powiedział w encyklice Vita Consecrata, powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii, czyli w tej jedności, w tej nierozerwalności, przez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru. Ja jako żona jestem darem dla męża. Mąż jest darem dla mnie. Obopólny dar. Ja nie mogę wycofywać się, obrażać się, jakieś mieć wątpliwości, jakieś pretensje, jakieś żale, bo to niszczy tą jedność małżeńską. Ale to się wpycha do naszego życia codziennego, bo są różne sytuacje i czasami różne słowa słyszymy z zewnątrz, które rozbijają naszą jedność. My mamy walczyć zawsze o jedność małżeńską. Ta wspólnota ludzka męża i żony jest potwierdzona przez Jezusa. Jezus cierpiał na krzyżu, umierał po to, żeby ta jedność dopełniła się w Chrystusie. Właśnie przez sakrament małżeństwa. Katechizm Kościoła katolickiego pogłębia się ona przez życie wspólną wiarą i przez wspólne przyjmowanie Eucharystii. Dlatego tak bardzo trzeba pilnować codziennej modlitwy, codziennego błogosławienia sobie nawzajem i jak najczęstszego przystępowania do Eucharystii. Eucharystia to jest miłość. Miłość, która ożywia. Im częściej przyjmuję Jezusa, tym więcej mam miłości w sobie. A tą miłość mam nie zakonserwować, tylko mam się nią dzielić. To tak jak akumulator jest ładowany nie po to, żeby stał i się rozładowywał, tylko po to, żeby coś z tego było. I tak samo jest tą miłością, którą Jezus składa w naszym sercu. Dzielić się nieustannie miłością. Kiedy mi trudno kochać żonę, kiedy mi trudno kochać męża, to trzeba pewnie iść na Komunię Świętej, może do spowiedzi, może na adorację, żeby się naładować znowu tą miłością. I to jest niezwykłe, bo to Bóg nas kocha miłością trwałą i nierozerwalną. Czyli ja naśladując Boga mam kochać miłością trwałą i nierozerwalną swojego męża. Nawet jak są różne trudności i swoją żonę oczywiście. I krótko, bo ja nie będę tego rozwijała, ale to było czytane na waszym ślubie, że miłość powinna być po pierwsze rozwijana, a po drugie oczyszczana. I te dwa kierunki rozwoju czy pracy nad miłością powinny się dokonywać każdego dnia. Rozwijana i oczyszczana. Ma być cierpliwa, łaskawa, prawdziwa, ma wszystko znosić, wszystkiemu wierzyć, mieć nadzieję, być ufna, nigdy nie ustawać. O to mamy prosić, ale też jak widzimy, że jest zazdrość, no trzeba z tej zazdrości się oczyszczać. Jak widzimy, że się tak wynosimy, szukamy, żeby nas zauważono, albo że nosimy się pychą, czy jakieś są sytuacje bez wstydu, wchodzenia w pornografię, oglądanie czegoś, nie, wulgarne rozmowy, no to tego nie może być, bo to niszczy. Dalej, nie szuka swego. jakie to trudne, kiedy człowiek jest zmęczony, a jeszcze tu ktoś czeka na coś i trzeba coś jeszcze zrobić. A ja szukam swego, ja teraz się kładę, koniec, nic mnie nie obchodzi, dajcie mi święty spokój. No niestety, jesteśmy już w jedności, to już jest inna sytuacja. Nie pamięta złego, czyli stale każdego dnia przebacza i nie cieszy się z cudzego nieszczęścia, z niesprawiedliwości. Rozwijać i oczyszczać. I to jest takim przedmiotem rachunku sumienia. Można wieczorem siebie zapytać, czy coś udało mi się rozwinąć z pomocą Jezusa, czy coś trzeba by za coś przeprosić, co nie było dobre. I nie tylko przeprosić Jezusa, ale przytulić tą drugą osobę i powiedzieć, no nie wyszło mi, nie udało się dzisiaj. Zacznijmy jutro od nowa. Miłość zatem małżeńska będzie wymagała, i teraz ja tylko zbieram, bo to nie jest do omawiania, bezinteresowności. Gotowości do ofiar. To jest jedno z najtrudniejszych, że ja jestem gotowa do ofiar. I nie narzekam, i nie mam żalu, i nie mam pretensji, tylko po prostu. I jestem gotowa poświęcać się swój czas, siły, pomóc przekraczanie siebie. Ciągle staram się obdarzać dobrym poczuciem bezpieczeństwa. I wymaga otwartości na siebie, ale też na nowe życie. Troski, szacunku, akceptacji, umiejętności przebaczania, przepraszania, umiejętności słuchania, dialogu. Można by tu wiele wymieniać. Ale te najistotniejsze to jest bezinteresowność i gotowość do ofiar, do poświęcania się. To jest takie sedno tej miłości, którą naśladujemy, bo to Jezus wszystko w swojej miłości nam dał. Czyli mamy to w sobie, tylko musimy to umieć sprzedać, w cudzysłowie powiem. Czyli to było jakby powrócenie do miłości. A teraz powracamy do wierności. O co w tej wierności chodzi? Przede wszystkim o uzmysławianie sobie, przypominanie sobie, że sakrament uzdalnia nas do bycia wiernym i doświadczenia o tej wierności, ale to wszystko dzieje się z pomocą łaski Bożej. Bo czasami przychodzą różne myśli, czasami różne obrazy, czasami różne rozmowy w środowisku i człowiek jest tak na skraju, żeby nie być niewiernym. Ta wierność jest bardzo potrzebna, by nasze małżeńskie oddanie było coraz głębsze, ale żeby tym oddaniem obejmować dzieci. Dzieci potrzebują wierności małżonków. Sami wiecie, że jak są takie sytuacje, że ktoś z naszych rodziców teraz wybrał rozwód, to mimo, że mamy 30-40 lat, to nas też boli, bo to jest grzech przeciwko wierności, prawda? Bardzo trudno się w takiej sytuacji znaleźć. Wierność to trzeba uzmysłowić sobie, że ona bazuje na dwóch bardzo ważnych wiernościach. Po pierwsze, wynika ona z wierności Boga wobec przymierza. Pamiętam, że zawarł przymierze z Abrahamem i konsekwentnie przez wszystkie wieki to przymierze realizował, aż zrealizował w Jezusie Chrystusie, który wziął nas pod swoją odpowiedzialność, miłość, zbawienie i tak dalej. I również to wynika z wierności Chrystusa wobec Kościoła. To powinno mobilizować do naszej wierności wobec drugiego człowieka. Bóg wobec ludu żydowskiego i wierność Chrystusa wobec Kościoła. Sakrament zawsze uzdalnia do wierności. Zawsze uzdalnia. I dobrze, że ten sakrament przyjmowaliśmy, że możemy nim żyć. Jeżeli chodzi teraz o uczciwość małżeńską, to uczciwość małżeńska wzmacnia miłość małżonków. To jest niesamowite, bo drugi człowiek jest przejrzysty. To nas to cieszy, to nas to buduje, to nas to wspiera. Dalej, nie tylko wzmacnia, ale pogłębia wzajemność. Coraz głębiej czujemy się wobec siebie w przeżywaniu miłości. Dalej, scala więzi rodzinne, scala. W okresie dojrzewania tak jest trudno, bo dzieci się odsuwają od rodziców, muszą nabrać jakiegoś specjalnego swojego spojrzenia na życie, jakby negują to, co rodzice. A mimo wszystko nasza uczciwość pomoże im trwać w tym, co trzeba. Dalej, daje moc do przezwyciężania trudności. Różne trudności są. Czasami są tragiczne sytuacje w życiu małżeńskim, czy przychodzą jakieś takie przeciwności, że człowiek sobie myśli, już dłużej nie wytrzymam. Ale uczciwość wzmacnia człowieka. Dalej, pomaga liczyć się ze współmałżonkiem, z tym, co on teraz przeżywa, doświadcza, uzdania do podejmowania współżycia zgodnie z poszanowaniem współmałżonka i rytmu płodności. To jest uczciwość małżeńska ukazana właśnie w katechizmie Kościoła katolickiego. Czyli można powiedzieć, że jeżeli chodzi o współżycie, to co mówił Jacek wczoraj, podkreślał, że jest bardzo ważny ten aspekt, który jednoczy, aspekt miłości, czyli zjednoczenia i aspekt prokreacji, właściwego podejścia do przekazywania życia. Księdze Przysłów jest takie piękne zdanie. Pan udziela mądrości, z ust Jego wiedza, roztropność. Dla prawych On chowa swą pomoc, On tarczą żyjącym uczciwie. On zawsze będzie naszym oparciem, zawsze będzie naszą tarczą, zawsze będzie murem obronnym, zawsze będzie naszą skałą, na której możemy spokojnie stać, mimo różnych zawierów życiowych. I celem małżeńskiej miłości jest dążenie do uświęcenia siebie i drugiego człowieka. Tak mamy żyć, żeby mój mąż był ze mną obok w niebie, moja żona też w niebie. Oczywiście relacje tam będą inne, nie takie jak tutaj, ale chodzi o to, że najbliższa osoba też będzie zbawiona, będzie szczęśliwości wiecznej. I dlatego jak mówi świętymi bądźcie, bo jestem święty, to ja mam się starć o zbawienie swoje, współmałżonka i jeszcze wszystkich dzieci. Czasem jest taka sytuacja, że jak dzieciątko już jest w niebie, to takie dzieciątko bardzo nam może pomagać. Może Pan Bóg tak dopuścił, żeby ono umacniało nas właśnie w realizowaniu naszego małżeństwa. Czyli pomagać sobie w rozwoju duchowym, pomagać sobie. Wymaga to ogromnej delikatności, takiego szacunku do przeżyć drugiego człowieka. Jakieś rozmowy, więcej wysłuchania, mniej indyczenia się. To jest bardzo tutaj istotne, żebyśmy mogli to wieczne zbawienie otrzymać. Wiadomo, że przysięga obowiązuje już do śmierci, ale niestety wkradają się w nasze życie różne grzechy. Grzechy przeciwko miłości, grzechy przeciwko wierności i grzechy przeciwko uczciwości małżeńskiej. Zobaczmy na grzechy przeciwko miłości. To przede wszystkim, głównie można powiedzieć, wkrada się egoizm. Egoizm można pod tak różnymi aspektami omawiać. Ja tylko chcę powiedzieć, że tu chodzi o moją przyjemność, o nastawienie na spełnianie moich zachcianek, że idę w kierunku wygodnictwa, że mam bardzo często własne wizje świata, które są zupełnie sprzeczne z naszym małżeństwem, że chcę udowadniać swoje racje, a miłość ma obdarzać. Nie odbierać komuś radość życia i pokój serca. Ma obdarzać, nie zagarniać. I dlatego jak nie będziemy dążyć do bezinteresownej miłości i takiej gotowości do ofiary, to egoizm może wziąć górę. Strzec się trzeba egoizmu jak ognia. Dlaczego? Bo egoizm niszczy również sumienie. Jak egoizm zaczyna niszczyć sumienie, to my zupełnie zaczynamy inaczej patrzeć, bo nie patrzymy tak, jak Pan Bóg nam ukazał życie i świat, tylko patrzymy po prostu po swojemu. Dalej, grzechem przeciwko miłości małżeńskiej hedonizm seksualny. To jest nastawienie na wykorzystanie drugiej osoby dla swojej własnej przyjemności, dla maksimum przyjemności. Ale jeżeli człowiek kieruje się hedonizmem seksualnym, to bardzo często zaczynają się może czasem jednostronne, niemoralne praktyki przeciw poczęciu dziecka czy przeciw życiu. I tu już tego nie omawiam, bo to było z każdej strony omawiane, ale jedno pociąga następne pociąga kolejne następne. Czyli jakby się jakieś zło zaczyna, to idzie taka cała spirala zła. I my mamy obowiązek zrobić wszystko, żeby tę spiralę zła zatrzymać w naszym życiu. Jeżeli chodzi o wierność małżeńską, to wiadomo, że mąż i żona prowadzą życie małżeńskie jedynie ze sobą, nikt więcej. Tworzą wspólnotę stołu i wspólnotę łoża. Powiem, że dzieci, dorosłe dzieci często widzą niewierności swoich rodziców i są bardzo rozłożeni psychicznie. Mówię o dorosłych tutaj, jak czasem rozmawiam z dorosłą młodzieżą. To ich to tak boli, to tak rozbija ich życie, że to się w głowie nie mieści, jakie to są konsekwencje dalsze. A tu ma być wspólnota stołu i wspólnota łoża. I no to tu trzeba tych dwóch rzeczy bardzo pilnować. Dalej, wierność pomaga dążyć do coraz głębszej jedności i coraz większego zrozumienia. Nie rozumiem cię. Rozmawiamy, wiesz, nie rozumieć, ale spróbuję cię zrozumieć. Przemodlimy to jeszcze. Jeszcze wrócimy do tego tematu, porozmawiamy. Nie chcieć wszystko natychmiast, bo zrozumienia się nie wydusi na drugiej osobie. Na to potrzeba czasu. Dalej, wierność cementuje małżeństwo i nadaje charakter oblubieńczy. Nie byliście wczoraj na wykładzie Marsi Zboralskiej, która mówiła o katechezach Jana Pawła II, stologii ciała, właśnie tu mówiła o tym charakterze oblubieńczym. Nie wchodzimy w ten temat, bo to jest osobny temat, ale piękne to jest. Jak można zauważyć te grzechy przeciwko wierności? Spróbujemy wymienić. Czasem to się zaczyna od jakichś filtrów, flirtów, tak, flirtów, no z kimś drugim. Niby niewinna rzecz, ale gdzieś tam jakiś haczyk jest i i coś się dzieje. Czasem to jest właśnie przez internet. Mówię o tym z doświadczeń, z rozmów z ludźmi, że się wchodzi czasami na takie kierunki. Taka niewinna zabawa, niewinny taniec, niewinny SMS, niewinna jakaś przesłanie czegoś do kogoś drugiego i coś zaiskrzy, coś poruszone z uczucia, ale uczucia to nie jest miłość. To jest początek miłości. W związku z tym, jak takie coś się porusza, to trzeba powiedzieć sobie, to nie jest dla mnie, bo ja zachowuję wierność. No, poważne sprawy to są już zdrady i cudzołóstwa, prawda? To są bardzo bolesne rzeczy. Rozłamy. To jest to, że żyjemy w jednym domu, ale żyjemy obok. On swoim życiem, ja swoim życiem. I to jest bardzo ważne, żeby próbować to naprawić. Jak żyjemy osobno, próbować do siebie wychodzić, przełamywać siebie, rozmawiać, mówić, co się czuje. Przede wszystkim mówić, co ja odczuwam, a nie jaki ty jesteś, czy jaka ty jesteś. Co ja odczuwam w takiej czy innej sytuacji. Dalej, bardzo bolesna jest kwestia rozwodów, gdzie najczęściej wina leży po dwóch stronach, dawniej mówiąc, że wcześniej mężczyźni są winni, a kobiety biedne zostają opuszczone, ale dużo widać teraz po kobietach, że one też potrafią iść naprawdę niewłaściwą drogą. Grzechy przeciwko czystości i wierności zabędzie budowanie takiej bliskości uczuciowej z kimś innym. Ktoś mi jest bliższy niż moja żona. I wiadomo, że musi być ktoś bliższy niż żona, czy bliższy niż mąż, ale tą osobą może być tylko Bóg. I powinien być Bóg, bo od Niego wszystko wypływa. Ale jeżeli ktoś inny staje się oprócz Boga bliższy i oprócz współmałżonka, to zaczyna się wchodzenie na drogę tragedii. No i cudzołóstwo to jest poważny grzech, kiedy wchodzę już w taką intymność z inną osobą. Dzieje się to na zasadzie pożądania, bo nigdy nie na zasadzie miłości bezinteresownej. Jeżeli chodzi o uczciwość małżeńską, to uczciwość małżeńska dotyczy całego życia, całego. Wzajemnej relacji, odniesienia do Pana Boga, czasu dla Pana Boga, czasu dla dzieci, wychowania dzieci, rozłożenia obowiązków. Czasami żona ma więcej obowiązków, bo mąż więcej pracuje. Czasami mąż powinien mieć więcej obowiązków, bo tak uzgodnili, że żona w tej chwili włoży większy wysiłek, coś innego. To są sprawy do omówienia zawsze. Prowadzenie domu. Czasami komuś lepiej się gotuje niż inne rzeczy robi. To już jest kwestia każdej pary. Ale też jest ważne, żeby zawsze przedyskutować żadne sprawy utrzymania rodziny, godziwej zapłaty, godziwej pracy. Czasami człowiek idzie do niegodziwej pracy. I bardzo ważne jest wspólne spędzanie wolnego czasu, żeby szukać ten czas dla siebie, dlatego że czasami mijają miesiące i lata i nie ma żadnego oddechu w małżeństwie i my już nie możemy na siebie patrzeć. A gdzieś wyjedziemy na parę godzin, od razu jest inaczej. Wspólne wakacje, jeżeli to jest tylko możliwe, to wszystko jest bardzo istotne. W tej uczciwości małżeńskiej to zawsze człowiek bardzo powinien dbać o to, żeby nasze współżycie wyrażało miłość. Żeby ja dawała siebie drugiemu, a nie, że czekam na swoją przyjemność. Obdarzam, szanuję. I też bardzo ważne jest, żeby uszanować intymność naszą małżeńską, żeby nie opowiadać koleżankom, przyjaciółkom, teściowej, nie wiadomo komu, naszych przeżyć, które są tylko nasze. Jeżeli chodzi o grzechy przeciwko uczciwości, to będzie wykorzystywanie drugiej osoby w bardzo szerokim znaczeniu. Wykorzystanie, że się spycha na kogoś obowiązki, że mi się nie chce, to podaj mi, prawda? To będzie jakieś nie tylko niewłaściwe przeżywanie współżycia płciowego, ale też traktowanie człowieka jak służącego, czy jak kogoś, kto przynosi pieniądze i jak nie przynosi, to już nie jest mi miła, jak przynosi, to jest mi bardzo miła. To nie tak ma być. W tej uczciwości jest ważne też, żeby nie zaniedbywać współmałżonka. Są takie czasem okresy, że się jest na delegacji, że się wyjeżdża na dłużej, że nie ma, że w tej chwili musimy się spiąć, żeby kredyt spłacić, że jest ważna praca, ale jakby prosić o łaskę Pana Boga, żebyśmy siebie nie zaniedbywali, żebyśmy mieli dla siebie chociaż minimum czasu takiego i otwartego serca. Nieliczenie się ze współmałżonka w sprawach aktu małżeńskiego. To są bardzo czasem bolesne sprawy, kiedy ktoś opowiada, że ta druga osoba musi i nie może się powstrzymać, kiedy jest niewolona takim domaganiem się, ale no, tu trzeba umieć z łaską Bożą wyjść z tego. czasem się narzuca drugiej osobie antykoncepcję i łamie się w ten sposób sumienie drugiego człowieka i człowiek żyje w ciągłym takim rozdarciu wewnętrznym. Jak wtedy rozmawiać z sobą? Jak żyć obok siebie? Jak ta wspólnota Boża i stołu ma wyglądać, jeżeli takie rzeczy się dzieją? No i ten brak dyskrecji w sprawach intymnych. Niekiedy tą więź małżeńską ktoś niszczy, właśnie tak zachowując się jak rodzic, bo się jeszcze nie został uzdrowiony, jak mój tata, czy jak moja mama, bo ośmieszam drugą osobę, bo krytykuję, bo oceniam, bo stale mam jakieś uwagi, bo mówię, dobry mąż to powinien to i zaraz jest litania cała, albo dobra żona i też wszystko, co ja oczekuję, a nie ma tego, że ja daję, nie ma tego, że obdarzam. Pouczanie, moralizowanie, czasem zazdrość się wkrada, zazdrość, która niszczy, czasem się potępia drugą osobę, czasem się oskarża. I tu utrudniają bardzo takie momenty, kiedy któryś z rodziców czy teściów nie zaakceptował współmałżonka. Są to bardzo ciężkie sytuacje do udźwignięcia, no bo tu jest rodzic, a tutaj jest nie taka właściwa relacja. Jak z tego wyjść? Zawsze trzeba prosić Boga o pomoc i o światło. Bóg zawsze daje światło, czy jak rozmawiać, czy jak postępować, czy jak się zachowywać i umacnia w tym dawaniu światła. I z tego można wtedy wyjść. Teraz postawa czystości. Czysty wszystko jest czyste, mówi święty Paweł, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Jak sumienie, które jest podstawą w ogóle całego funkcjonowania człowieka, jeśli chodzi o życie moralne, jest zbrukane, to jak to może wyglądać w ogóle w tych relacjach ludzkich? Mówi święty Paweł, młodzieńców również upomina, aby byli umiarkowani. Panowie są zawsze młodzieńcami, do później starości, w związku z tym to umiarkowanie, czyli takie spokojne spojrzenie na te relacje, na relacje intymne. Siebie samego zachowaj czystym, bo czasem człowiek oczekuje od kogoś drugiego, a sam na sumieniu ma jakieś właśnie niewłaściwe rzeczy. Postawa czystości opiera się też pięknie, czy wyraża się pięknie, czy jest wielką obietnicą Jezusa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To jest piękne, kiedy człowiek idzie tą drogą i o wiele więcej dostrzega, widzi, obserwuje, ma taką głębię w sobie, głębię Bożą, bo to jest ta obietnica. W związku z tym czystość będzie nas otwierała na świętość, będzie otwierała nas na miłość, będzie nam łatwiej dostrzegać Boże sprawy. Co czystość daje? I wewnętrzny pokój, i możliwość budowania zdrowych relacji, i łatwiejsze dysponowanie sobą, bo ja posiadam siebie i mogę siebie dawać, mogę sobą obdarować innych. Daj to możliwość panowania nad sobą, nad tym chwilowymi zachciankami czy emocjami, które się może pojawiają z powodu jakiejś sytuacji, a nie trzeba im ulegać. To ułatwia, to bardzo ułatwia kierowanie sobą. A czysto się też daje gotowość do kierowania sobą, żeby siebie ofiarowywać. Dar, jestem darem dla współmałżonka, darem. Ofiaruję się, ofiaruję swoje życie, swój czas, swoją troskę. I na pewno czystość pomaga dostrzegać swoją godność. Poczucie godności jest bardzo potrzebne dla wewnętrznej równowagi w życiu. Jak nie ma poczucia godności, to człowiek kuleje w środku. Jest mu trudno znaleźć taki pokój serca. Dlatego to jest też takie ważne. Jakie są wykroczenia przeciwko czystości? Ja tutaj troszeczkę wymienię, bo w drugim spotkaniu będziemy do tego wracać. Nie będę specjalnie rozwijać, ale zaznaczę, że jeżeli się nie zachowuje czystości, to robi się zamęt uczuciowo-emocjonalny. Jak jest ten zamęt, to bardzo trudno o realizację miłości. I dlatego na przykład pojawia się rozwiązłość, to jest oderwanie, z kimś współżyję, z kimś to nie jest współmałżonkiem. Odrywa się zjednoczenie od przekazywania życia. Masturbacja, kolejna rzecz. Nierząd, to jest życie wolnego mężczyzny z wolną kobietą. Poza małżeńskie życie. Pornografia to jest wyciąganie jakichś bardzo intymnych spraw na światło dzienne, bardzo często w zupełnie chory sposób. Prostytucja, no, że ktoś staje się przedmiotem użycia płatnie. Gwałt to jest targnięcie na siłę w intymną sferę drugiego człowieka. Homoseksualizm to jest odejście skierowanie popędu płciowego na osoby tej samej płci, ale realizowanie tego, bo człowiek może, mówi wczoraj Jacek, że, czy przedwczoraj, że mogą być takie skłonności z różnych względów, czy z względów wychowawczych spowodowanych, czy z nieczystości, którą rodzice żyli, gdzieś zostawia jakieś ślady na dziecku, to jak człowiek uczy się nad tym panować i nie ulega, nie ma w tym winy i nie ma w tym grzechu. Gorzej jak idzie za tym. Jeżeli chodzi o grzechy przeciwko godności małżeństwu, to będzie cudzołóstwo, nie rozwijam, tylko rozwód, kazirodztwo, czyli wtedy, kiedy były jakieś relacje seksualne z jakimkolwiek bliską osobą z rodziny, czy to ze swoim dzieckiem, czy z teściem, teściową, jakieś takie bratem i tak dalej. To wolne związki, no to tego mamy w tej chwili napęczki wszędzie. To są osoby, które nie pokazują, że są zdolne do podjęcia trwałych i ostatecznych zobowiązań. Nie pokazują, czyli jakby nie chcą podjąć tych zobowiązań, ale bardzo często to może wynikać z braku wiary, może to wynikać z braku wychowania, z lęku o przyszłość. I tutaj zawsze w rozmowie możemy wiele rzeczy takim ludziom wyjaśnić. Niektórzy uważają, że mają prawo do próby, no, trudno próbować człowieka. Jak mi się znudzi, to hop, wyrzucam, biorę następnego i tak. No. I poligamia. Poligamia jest też tu wymieniona, dlatego że w innych krajach, nie w wierze katolickiej są takie sytuacje. Harem, mam duży harem, 15 kobiet w moim haremie jest, jeszcze chciałbym tą 16 zdobyć. Czasem tak, te 15 nie wie, że 16 będzie, prawda? A ta 16 w ogóle nie wie, że jest 15 poprzednich. To są bardzo inne klimaty zupełnie niż nasze, ale niestety te różne relacje międzyludzkie też i ostrzegają przed taką sytuacją. Jeżeli chodzi teraz o życie, chciałabym się skupić na życiu dziecka i tak bardzo krótko, zanim przejdziemy do drugiej części naszego spotkania, powiedzieć, że przypominać sobie trzeba, że ono jest darem Boga i owocem miłości. Dar Boga i owoc miłości. Nigdy nie jest własnością rodziców. Mówimy nasze dziecko, ale tak w sercu pamiętamy, że to Bóg i ja, i mąż, prawda? Dalej, że za każde dziecko, czyli dar, trzeba dziękować. Nawet jak to dziecko jest niesforne, niegrzeczne, dużo nas kosztuje. Trzeba dziękować, bo to będzie wprowadzało pokój do serca tego dziecka. Nawet jak się pojawiło nie w porę, za wcześnie, za późno i tak dalej, dziękować. I bardzo ważne będzie, jeśli chodzi o życie dziecka, nastawienie do rodzicielstwa, to znaczy w ogóle do dzieci, bo niektórzy rodzice uważają, że dziecko jest kłopotem. Ale dziecko nie jest kłopotem, jest radością. Mogą być różne trudności, przyczyny. On jest dany nam jako radość. I my musimy ocalić naszą rodzinę od tego, żeby myśleć, że dziecko jest kłopotem. Jak myślimy, że jest kłopotem, to dziecko nie odbiera ciepła, czułości, gestów, serdeczności. Ono się czuje tak jakby obok. Dalej, trzeba też wiedzieć, że wobec każdego dziecka Pan Bóg ma od wieków plan na jego życie. Wie, jakie zadania będzie pełnił. Dał już od wieku, w związku z tym przygotował takie talenty i dary, żeby to dziecko potrafiło to wypełnić. Ale też skutek grzechu pierwotnego jest taki, że dziecko ma swoje słabości, wady. I rodzic to przy każdym dziecku musi określić. Jedno ma takie, drugie ma inne. Nie może wszystkich równo traktować. I właśnie pomóc dziecku w wzrastaniu, w dojrzewaniu, w ukierunkowaniu na dorosłość. Czyli odczytywać te dary, talenty i pomaga dziecku pokonywać słabości. Ja na koniec chciałam powiedzieć o wykroczeniu przeciwko życiu. Na pewno aborcja to jest pierwsze, takie najstraszniejsze wykroczenie, ale technika in vitro, o czym było mówione, sztuczne zapłodnienie, to jest kolejna rzecz, bo dziecko nie poczyna się w akcie miłości. No od samego chwili poczęcia potrzebuje miłości rodziców. Jeżeli się wyciągnie to dziecko na zewnątrz, w sensie, że gdzieś indziej się poczyna, nie dostanie tej miłości. I to jest to, co dziecko dostaje jako, tą miłość, którą dostaje od rodziców, jako fundament do budowania dalszego życia. Jak ono nie ma fundamentu, bardzo różne rzeczy się potem dzieją. Nieład na skutek zamiaru, może być taka sytuacja, że rodzice mieli zamiar pozbycia się dziecka. Albo ktoś namawiał. Albo nawet znam taką sytuację, że ktoś poszedł już, jak wywołano nazwisko, to uciekł, nie wszedł na aborcję. Okazuje się, że na dziecku zostaje. Te wszystkie lękowe niepokoje, emocje, które się przeżywa, i to utrudnia normalny rozwój dziecka. Dziecko ochronione przez aborcję, ale też są sytuacje, że dziecko jest obciążone czymś innym. Mówimy o życiu. Życie obejmuje ciało, duszę i psychikę, zdrowie. W związku z tym, jeżeli dziecko jest otaczane niechęcią, uprzedzeniami, niezadowoleniem rodziców, jeżeli spotyka się ze złością, z agresją, że jest oskarżane, obwiniane, popychane, albo spotyka się z pretensją, że zabrało rodzicom wolność, jak ciebie nie było, to myśmy mieli czas na wszystko. No, że przez ciebie muszę się tyle męczyć, że przez te dzieci muszę tyle pracować. No to to wszystko jest obciążenie, to jest wykraczanie też przeciwko zdrowiu naszych dzieci. No i namawianie do aborcji, nakłanianie, dawanie pieniędzy, no to też są wykroczenia przeciwko życiu, to wiadomo. Współudział w aborcji, asystowanie, wykonywanie, to jest to. Pan Bóg też na takim ludźmi pracuje i zawraca ich na właściwą drogę. Co jakiś czas słyszymy, że ktoś zrezygnował z tego i już inaczej pracuje, inaczej. Aborcja pozostawia bardzo głębokie ślady w psychice człowieka. Długotrwałe. Można mówić o takich śladach związanych z posabarcą, nie umiem tego przeczytać, ale skrót jest PAD. To nie zostało zaakceptowane przez WHO, ale to jest opisanie takiej sytuacji, że po dokonaniu aborcji działa taki mechanizm wypierania, tłumienia i zaprzeczania, jakby tego nie było. Żeby człowiek mógł w ogóle jakoś wrócić do normalnego życia po tej sytuacji. Ale odczuwa się ból fizyczny i psychiczny, odczuwa się, że jakaś nastąpiła strata w tej roli macierzyńskiej czy tej ojcowskiej, to zależy też, kto to dotyka. I jak to jest wypierane, to po jakimś czasie, czasami po kilkunastu latach, czasami kiedy człowiek wchodzi w okres przejściowy, to jest tak zwany syndrom postaborcyjny, tak zwany PAS. I o tym się mówi u nas najwięcej, które skutkiem jest depresja, często myśli samobójcze, taki bezsens życiu. Często są kłopoty te fizjologiczne, psychologiczne. Dlaczego? Dlatego, że dostało kiedyś nagle urwany rozwój dziecka i całe przestawienie się organizmu na podtrzymanie i urodzenie tego dziecka. To się tak po prostu urwało i dlatego też może być człowiek w takim dużym niepokoju, lęka, koszmara. Często w ogóle kobiety niektóre nie mogą spać w takiej sytuacji, że jest taka beznadziejność. I no wiadomo, wtedy zawsze potrzebna jest terapia, ale też potrzebne jest uzdrowienie. I o tym będę mówiła w drugim wykładzie. Jest konieczna modlitwa o uzdrowienie. I ostatnie trzy slajdy. Po pierwsze, na matce jakie są skutki? To przeżywanie negatywnych stanów, rozbicie, o czym już powiedziałam, ale też często budzi się złość i agresja wobec dzieci, które żyją. Nie wiadomo dlaczego. Dzieci mówią, dlaczego moja mama stara na mnie krzyczy. Ale też doświadcza taka kobieta pustki uczuciowej. Wynika, że z powodu aborcji cierpi około 92% kobiet i 82% mężczyzn. To były dokładne badania robione. To są już statystyki, czyli nie można powiedzieć, że to jest tylko hop i już nic. Jeżeli chodzi o ojca, to skutkami też ojciec jest w jakimś sensie obciążony. Bardzo często ma zaniżone poczucie wartości po tym, bo no ojciec, a tu nagle tym ojcem nie jest, prawda? Często doświadcza trudności w relacjach z żoną czy w relacjach z innych osobami, bo gdzieś tam ta zaburza normalne relacje. Często negatywnie podchodzi w ogóle nie tylko do żony, ale do kobiet, zwłaszcza wtedy, kiedy boleśnie doświadczył, że on chciał tego dziecka, a żona jednak tego dziecka nie urodziła. I to jest poważne obciążenie. A jeżeli chodzi o dziecko, które jest obciążone, mówimy o tak zwanym syndromie ocaleńca. Dziecko zostało ocalone. Często w rozmowach z osobami, które przychodzą po pomoc, gdzieś tak chodzimy do tego początku życia, to mówią, że no, ja miałam brata, no, ale mama się osunęła, albo że było poronienie w rodzinie, albo że po mnie coś się wydarzyło. I od tego czasu się zaczęły dziać źle w rodzinie. to są właśnie te sytuacje, gdzie dziecko przeżywa. Generalnie ma niskie poczucie wartości, nie wierzy w siebie i łatwo odczuwa, że jest dla rodziców kłopotem, jest im niepotrzebne. Przeżywa to takie bardzo silne odtrącenie, czy porzucenie, czy właśnie to, że nie było chciane. Doświadcza lęku przed matką. Jak moja matka to zrobiła, to się boję. No coś takiego zrobiła, to się boję automatycznie. A to z kolei niszczy poczucie bezpieczeństwa dziecka, które no, potrzebuje, prawda? Ta frustracja, że na przykład, że dziecko miało się narodzić, a już wiedziało, że będzie dziecko, a potem ono się nie narodziło, czy to będzie przy aborcji, czy to będzie chociażby przy poronieniu, to też może powodować, że dziecko przeżywa winę, że to z jego powodu się stało. Dziecko bardzo łatwo siebie obwinia. No i doświadcza takie dziecko słości, takiej obcości w rodzinie. Często mówi, dlaczego mnie nie kochają, dlaczego nie jestem ważna, ważna dla swoich rodziców. Są ludzie, którzy mówią, ja w ogóle, po co ja żyję? Aż takie stadium może być właśnie dziecka, na którym są te skutki aborcji rodziców. Może nic nie wiedzieć, ale tak się może czuć. To nie jest, że kwestia wiedzy, to jest kwestia atmosfery, klimatu, w którym dziecko się znajduje i tego, co się wydarzyło w rodzinie.